Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu. Orestes Kowalski, człowiek działający na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska. Badacz efektywnych sposobów na pomaganie innym. Twórca popularnego kanału Everyday Hero, pokazującego, jak zmienić świat niewielkim wysiłkiem. Ruszajmy! Witam Was serdecznie. Dzisiaj z nami Orestes Kowalski i bardzo tak naprawdę poważny temat, bo dzisiaj będziemy zastanawiać się, jak być dobrym człowiekiem. Temat bardzo szeroki, obszerny, nieskończony można wręcz powiedzieć i kilka takich aspektów dzisiaj poruszymy. Dzięki bardzo, że jesteś tutaj z nami.
Dzięki za zaproszenie i cześć Wam wszystkim.
Zajmujesz się wieloma rzeczami związanymi z pomaganiem światu tak naprawdę. Od weganizmu, od diety roślinnej, na której jesteś od wielu lat, poprzez na przykład prawa kobiet, poprzez filozofię zero waste, żeby nie marnować materiału tak naprawdę niepotrzebnie i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele różnych rzeczy. Jak się przejrzę Twój kanał Everyday Hero, na który zapraszamy zresztą, sam go oglądam od dawna, dlatego nie musiałem się do dzisiejszego wywiadu przygotowywać, bo się przygotowuję regularnie tak naprawdę, oglądając. Tak czy inaczej, to jest w jakimś sensie dziwne, ponieważ standardowe zachowanie człowieka jest, że on przede wszystkim dba o siebie. I ty nagle wyskakujesz cały na biało i mówisz, dbajmy na przykład o lepsze traktowanie zwierząt, dbajmy o lepsze traktowanie ludzi, dbajmy o bardziej ludzkie, uczciwe, równe podejście do kobiet na przykład. Dlaczego?
Ogólnie w sumie to trudno wytłumaczyć, dlaczego ja mam wewnętrznie taką potrzebę. Pewnie różne rzeczy na mnie wpłynęły przez ten moje 30-letnie życie. Wychowywałem się w takiej rodzinie, że mam takie wartości, może środowisko, w którym też się wychowywałem, znajomi i tak dalej. Ale przede wszystkim też treści, na które trafiałem, książki, które czytałem i ludzie, z którymi się spotykałem. Zacząłem działać w organizacjach prozwierzęcych na samym początku, głównie dlatego, że po prostu lubiłem koty i stwierdziłem, że wypadałoby coś z tym zrobić. Czasami myślę, że każdy ma taką ukrytą potrzebę, żeby może zrobić coś dobrego i czasem może to też być nawet egoistyczna potrzeba, żeby poczuć się lepiej z tym, że coś się zrobiło dobrego. Ale czym bardziej w to wnikałem, w te tematy, to zauważałem, że jest potrzeba, żeby robić to coraz lepiej, bo jednak każdy z nas wie, że jest dużo problemów na świecie i z tym pomaganiem światu to tak może trochę górnolotnie brzmi, ale jest wiele rzeczy, które możemy robić codziennymi wyborami, nawet takimi konsumenckimi, idziemy do sklepu i coś wybieramy, które mogą zmienić bardzo dużo. I dlatego też po pewnym czasie zainteresowałem się efektywnym altruizmem, który jest niesamowicie fajną ideą, ale odpowiadając na Twoje pytanie, trudno mi jednoznacznie określić, dlaczego taka droga, a nie inna, ale zdecydowanie też wszystkim polecam, bo nie dość, że sami poczujemy się trochę lepiej, jakkolwiek egoistycznie to brzmi, ale dzięki temu też będziemy bardziej wydajni, bo będziemy się cieszyć, że to robimy, to naprawdę możemy zrobić coś dobrego. I też jak spojrzymy na nasze życia i to, jak żyjemy, to tak naprawdę to zaspokajanie tych potrzeb określonych, to dochodzi do pewnego momentu i później już, jeśli wykroczymy poza pewien tam schemat tego, co można osiągnąć i czuć się z tym dobrze, to później zresztą były takie badania, że powyżej pewnej kwoty rocznej, tam nie pamiętam ile to dokładnie było, tysięcy dolarów, na przykład jeśli ktoś zarabia, to poziom szczęścia już później nie wzrasta z kolejnymi zarobkami. I to jest mega ciekawe, że tak naprawdę ten pełny hedonizm, to to już później nie działa. I jeśli dojdziemy do takiego życia, w którym czujemy się ze sobą dobrze, jesteśmy szczęśliwi, nie głodujemy i tak dalej, mamy zaspokojone te takie najprostsze potrzeby i kilka z tych takich bardziej jakichś wymyślnych, na przykład do realizowania swojej pasji, to później już to szczęście nie wzrasta razem z kolejnymi zarobkami, więc możemy to zastąpić po prostu pomaganiem innym i myślę, że to nie dość, że dla nas będzie lepsze, to też dla innych po prostu.
To jest temat w ogóle bardzo taki dzisiaj odważny, głęboki, ale jeszcze wcześniej, zanim zadam Ci te głębsze pytania, zadam Ci bardzo płytkie pytanie, bardzo płytkie. O Twoje imię. Dlaczego? Ponieważ uważam, że z tego jest model, bo Ty powiedziałeś na jednym z nagrań, że Tobie zawsze było bardzo dobrze z tym, że masz nietypowe imię, a ja osobiście poznałem wielu ludzi, którzy ze swoim nietypowym imieniem czują się właśnie źle. I chciałem wyciągnąć jakby z tego strategię, bo to robimy w tym programie, jak wiesz, że wyciągamy to, co działa po prostu, żeby ktoś, kto to ogląda, mógł sobie to zastosować u siebie.
Właśnie to jest dosyć też niby proste pytanie, ale nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo uważam, że w moim przypadku trochę było dużo w tym szczęścia, że akurat byłem otoczony takimi ludźmi, no wiadomo, rodzice mi nadali takie imię, więc chyba, żeby mi na złość nadali takie imię, to co innego, ale nie nadali na złość, ale też wszyscy moi znajomi, czy otoczenie w szkołach i tak dalej, nigdy praktycznie ani razu nie spotkałem się, żeby ktoś się na przykład z tego śmiał, więc jakby nie wyrosłem w przeświadczeniu,
że to się...
No ja nie wiem. Hogwart chyba. I, no i nie wyrosłem w takim przeświadczeniu, że coś jest z tym nie tak, że mam dziwne, głupie albo jakieś inne imię. Może też przez to właśnie, że mam takie imię, uważałem, że może ta różność, która występuje między ludźmi, to powinna być w jakimś stopniu celebrowana, czy powinniśmy się z tego cieszyć, no bo każdy z nas jest inny i dostrzegać to, że jesteśmy różni i wyciągać z tego jakąś wartość. I myślę, że bardziej może powinniśmy się skupić na tym, żeby pokazywać ludziom, że pomimo tego, że niektórzy inni są różni, to żebyśmy się tego nie obawiali, czy nie śmiali się z tego, czy nie krytykowali, niż tłumaczyć ludziom, którzy są inni, że muszą się wziąć w garść i się z tym nie przejmować. Myślę, że to też jest jakaś nauka i nie chcę z tego przechodzić na jakieś super patetyczne tematy, ale warto zwracać uwagę, tak samo jak teraz widać, mam na przykład tatuaże i też nie wszyscy to akceptują, ale przez to, że jestem już przyzwyczajony, nie wiem czy przez moje imię, ale no przez całe swoje życie z tym, co robiłem różne rzeczy, no jestem trochę uodporniony, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką łatwą drogę, przypuśćmy, jak ja i mogą się z tym zmagać. I trudno jest coś polecić oprócz tego, żeby w jakimś stopniu zdać sobie sprawę, że to są zewnętrzne rzeczy i że ludzie może niekoniecznie reagują na to, kim my jesteśmy, tylko reagują pewnymi swoimi uprzedzeniami, na które może nie mieli wpływu, bo też byli wychowani w ten sposób.
Udało Ci się zrobić coś, co nie każdemu się udaje, ponieważ no, obaj znamy wegan, którzy... z których tak naprawdę Ty się nawet śmiejesz w swoich filmach,
tak,
mówiąc
tak,
tam wegan nazi na przykład tak, i tak dalej. Wcześniej opowiadałem Ci o tym, jak oglądałem konferencję TEDx na YouTubie, Weekday Vegetarian, gdzie gość fajnie promował ideę, że od poniedziałku do piątku można by zmniejszyć albo w ogóle wyeliminować mięso i jeżeli ktoś nie jest gotowy całkowicie, to weekendy sobie zostawić i w ten sposób tak naprawdę dużo mniej tego cierpienia jest, a jednocześnie nie ma jakiegoś ultra skrajnego wyrzeczenia. No i właśnie część osób komentowało to na zasadzie, że to jest tak, jakby gadać, że nie zabijaj tylko raz w tygodniu, jak tak można i tak dalej. I to mnie właśnie zdziwiło, bo wydawało mi się, że też środowisko wegańskie się będzie cieszyć, że ktoś chociaż robi krok w tę stronę, tak naprawdę robi kawał dobrej roboty, a nie zawsze to tak trafiło na podatny grunt. Tak. A Ty tak nie robisz właśnie. Dlaczego?
Przez czas swojej aktywności w różnych organizacjach prozwierzęcych, tak samo jak dokształcałem się przez ten czas, zawsze zależało mi, żeby moje działania były jak najbardziej efektywne. Więc kiedy zobaczyłem, że podejście typu obrażanie osób na diecie tradycyjnej nie jest skuteczne, bo jak pewnie wszyscy widzowie, którzy teraz oglądają i usłyszeliby, że jedzą mięso, to są mordercami. To nie działa, to nie pobudzi nas do refleksji i będziemy tylko gorzej patrzeć na osobę, która te słowa wypowiedziała. Ja tak stwierdziłem wtedy, że rzeczywiście trzeba poszukać i innej drogi i zastanowić się, jakie inne, w jaki sposób komunikować te rzeczy, które są dla mnie bliskie i niekoniecznie mogą być bliskie dla innych osób, ale mogą je zainteresować w sposób taki, w jaki mogę to przedstawić. Dlatego zacząłem to robić w sposób bardziej racjonalny, trochę z humorem, pokazując też, że potrafię śmiać się z siebie, potrafię śmiać się z wegan, z całego tego środowiska, bo wiem, jakie ma przywary, ale też trochę podśmiechuję się z osób jedzących mięso, ale w taki sposób, żeby nie obrażać samych tych osób, bo jak wcześniej wspomniałem, na to, w jaki sposób funkcjonujemy, wpływa bardzo dużo rzeczy i nie możemy tego zamknąć tylko w formie, ktoś jest zły, ktoś jest dobry. I myślę, że to działa i dlatego też dużo osób mi pisze, że je mięso, ale ogląda mój kanał, może trochę redukują, ale nawet jeśli nie redukują, to dzięki temu wiem, że mogę też do nich trafić, bo tworząc kanał na YouTubie, w którym chcę promować dietę roślinną, czy chcę promować redukcję jedzenia produktów zwierzęcych, nie zależało mi, żeby trafić do wegan. Wiadomo, że dużo materiałów do nich trafi i część nawet jest do nich przeznaczona, dla nich, ale przede wszystkim chodzi mi o to, żeby trafiać do osób, które jedzą mięso, a tego nie osiągnę, obrażając ich na każdym kroku, bo to by było zupełnie nieskuteczne. I myślę, że dzięki temu to się sprawdza. Ale też te materiały, które przygotowuję dla wegan, są tworzone pod kątem tego, żeby pokazać im, żeby może nie byli tacy radykalni. I nawet jeśli są w głowie, bo ja też jestem 100% weganinem, no trudno to inaczej nazwać, ale to, co sobie myślą, a to, co wyrażają, to są dwie różne rzeczy. I ja też mogę być wzburzony, kiedy widzę coś, ale muszę wiedzieć, żeby nie kierować się emocjami, tylko racjonalnym podejściem, jeśli chcę zrobić jak najwięcej, bo wtedy zrobię to z korzyścią dla zwierząt, a nie tylko z korzyścią dla własnego ego, że wykrzyczałem komuś, że jest zły i jest mordercą.
Co możemy zrobić, wszyscy tak naprawdę oglądający, jakieś takie proste kroki, które mogą poprawić jakość naszego życia, a raczej naszego otoczenia tak naprawdę. Co dobrego możemy zrobić? W jaki sposób? Co działa?
Właśnie efektywny altruizm jest naprawdę super ideą. Jeśli kiedykolwiek chcemy komuś pomóc, to powinniśmy się tym zainteresować, obojętnie czy chcemy pomóc zwierzętom, ludziom, czy planecie na przykład, bo efektywny altruizm polega na tym, żeby szukać jak najskuteczniejszych metod i wykorzystywać te metody, żeby działać właśnie jak najbardziej efektywnie, żeby na przykład bardzo dużą wagę w efektywnym altruizmie przykłada się do znalezienia efektywnych organizacji, na które na przykład wpłacamy pieniądze, bo jednak no, pieniądze pomagają i ludziom, i zwierzętom, i można dzięki temu prowadzić różne kampanie i tak dalej, więc mamy na przykład 10 zł czy 10 dolarów, chcemy przeznaczyć je na jakąś organizację i dzięki metodom efektywnego altruizmu są odpowiednie strony, które przeanalizowały działania tych organizacji. Wiemy, że to 10 dolarów tutaj zostanie wykorzystane w świetny sposób i zrobi dużo więcej dobrego, niż gdybyśmy przeznaczyli to na inne działanie. Na przykład w przypadku zwierząt jest to, ale w każdym przypadku jest to dosyć trudne, bo często kierujemy się emocjami. Na przykład jest tak, że widzimy jakąś zbiórkę na kotka, który jest chory i nie ma łapki. I ludzie potrafią uzbierać tam kilka tysięcy złotych. Ja nie mówię, że jest coś w tym złego, bo to nie jest tak i wszyscy kierują się dobrymi pobudkami. Jednak efektywny altruizm zwraca uwagę, że te kilka tysięcy złotych mogłoby być zainwestowane w działania skutecznej organizacji, która zrobi kampanię, dzięki której nawet kilka tysięcy zwierząt hodowlanych będzie pozbawi się cierpienia, czyli nie będą wyhodowane i dzięki temu ocalimy wiele więcej istnień niż wpłacając na tego kotka. I to jest taki skrajny przykład i niekoniecznie można się tym sugerować, ale idea właśnie na tym polega, żeby wykorzystać te środki, które mamy jak najbardziej skutecznie, chcąc pomóc jak największej liczbie osób, zwierząt, planecie i tak dalej.
Dlaczego to jest efektywnym altruizmem? Dlaczego akurat te zwierzęta uważasz za główny jakby cel swojego działania?
Właśnie kwestia zwierząt hodowlanych jest o tyle ważna, gdy spojrzymy na liczby. I dlatego to się wiąże bardzo mocno z efektywnym altruizmem, bo jeśli spojrzymy na liczbę zwierząt domowych w schroniskach i bezdomnych, to jest kilkaset tysięcy, około 200 tysięcy z tego, co pamiętam dobrze, w Polsce. A na przykład samych kurczaków hodowanych na mięso zabija się w Polsce już miliard rocznie. Więc ta dysproporcja jest ogromna. Jest 40 milionów kurniosek w chowie klatkowym, który jest jednym z najgorszych, najgorszych form hodowli. Więc nasze codzienne wybory nie musimy bardzo dużo poświęcać. Ja też nie chciałbym patrzeć na ten temat zero-jedynkowy, czyli mówić, że albo weganizm, albo nic, że albo jesteś weganinem i pomagasz zwierzętom, albo nie jesteś i ten, bo to tylko zniechęci ludzi. Większość będzie wybierała, a dobra, to wybieram nic. Wybieram to, co dalej robiłem. Więc sama nawet redukcja. Jeden dzień, tak jak wspominałeś, jeden dzień na przykład w tygodniu wegański, albo jeden mniej posiłek z produktami odzwierzęcymi dziennie, to jest to tak naprawdę niemal dużo większa pomoc zwierzętom niż na przykład zaadoptowanie psa ze schroniska. Oczywiście do czego też zachęcam. Ale przez to, że te liczby są tak ogromne, to nasze działania, które są małe, osiągają dużo większe skutki niż wielkie działania wykupu kilku zwierząt na przykład z rzeźni albo ratowania jednego konia i tak dalej. Pomimo tego, że jak zaznaczam, nie krytykuję pod tym względem ludzi, którzy to robią, bo wiem, że kierują się właściwymi pobudkami, ale dlatego to jest w tym najpiękniejsze, że możemy robić mało i nawet nie odczujemy niemal tego w naszym życiu, albo nawet poczujemy się lepiej, bo wiadomo, że jeśli ograniczymy spożywanie produktów odzwierzęcych, których jemy po prostu za dużo i każdy chyba z tym się zgadza, wyjdzie nam to na zdrowie.
Proste wyliczenie, jeżeli jest około 7 miliardów ludzi, trochę już więcej, i każdy jeden dzień by odpuścił, to tak naprawdę to tak jakby było miliard nowych wegan, a nikt nie musiałby zostać weganinem, czyli to jest myślę fajne, takie bardziej strawne podejście dla ludzi, którzy właśnie niekoniecznie chcieliby robić ekstremalne kroki. No ale dobra, ktoś nas ogląda i stwierdza, dobra, jeden dzień odpuszczam, albo nawet cztery, tylko że no, ci weganie to oni chyba nic nie jedzą. Bo to tak, jest taki mit, że po prostu no, weganie to oni jedzą tylko tą marchewkę, sałatę i w zasadzie co tu jeść przecież, tak. No jak to? Ani ryby, ani jajek, ani mleka, no jak, panie premierze, jak żyć?
No więc teraz jest naprawdę dużo lepiej. Jeszcze jakieś 10 lat temu czy 7 lat temu, jak przechodziłem na weganizm, było trochę trudniej. Ale teraz jest naprawdę bardzo dużo zamienników produktów odzwierzęcych. I wiadomo, że niektóre smakują lepiej, niektóre smakują gorzej, niektóre smakują lepiej niż produkty, powiedzmy, odzwierzęce. Ale wiadomo, że każdy ma trochę inny gust. Jednak też trzeba zwrócić uwagę na to, przynajmniej ja tak miałem, ale też wiem, że dużo osób, które znam, że przechodząc na weganizm, przez to, że musiały ograniczyć wiele produktów, też zobaczyły i poznały wiele smaków, które wcześniej nie znały i może by nie poznały. Ja wiem, że każdy uważa się za wielkiego konesera jedzenia i że o, ja wiem wszystko, próbuję potraw, więc nie mógłbym zrezygnować, ale tak naprawdę bardzo dużo z nas je codziennie tą samą kanapkę z serem, szynką i pomidorem i na obiad ziemniaki i kotlet i od czasu do czasu w jakiejś restauracji zjemy coś innego, więc przez to, że ograniczyłem tamte produkty, czy wyeliminowałem je całkowicie, musiałem poznać te nowe smaki, musiałem poznać nowe produkty i teraz naprawdę ta moja dieta jest dużo bardziej kolorowa i interesująca i też smaczna. Tych produktów będzie coraz więcej, więc jeśli nam nadal brakuje, to będzie lepiej, ale też codzienna dieta nie jest problemem u weganina. Chyba, że się nie potrafi kompletnie gotować, ale to tak naprawdę każda dieta wtedy jest trudna.
Czy uważasz, że jest moda taka teraz na weganizm, że tak, bo czy mnie to zastanawia, czy to jest taka bańka po prostu, bo wiadomo, że każdy żyje w swojej bańce i wszyscy uważają, że wszyscy inni są dokładnie tacy sami jak my. Natomiast nie wiem, czy to jest moja taka obsesja i zboczenie, że z każdej strony, że gdzie nie poczytam, tu się okazuje, że Martyna Wojciechowska została wegetarianką, tam są plotki, że Kuba Wojewódzki podobno też, tu się okazuje, że jakiś mistrz świata w jakiejś dziedzinie, czy to niemiecki kulturysta jest weganinem i tak dalej, tu Kinga Rusin podobno ostatnia przeszła na weganizm lub wegetarianizm, jest tego jakby z każdej strony, to nachodzi teraz, czy to jest jakiś schiz po prostu, czy są na to, nie wiem, jakieś liczby, czy coś faktycznie się zmienia w świecie. No, ale tych restauracji na przykład to można sprawdzić, ich jest więcej.
Tak, tak. No ja myślę, że to rzeczywiście dostęp do informacji, trochę żyjemy w takich bańkach, bo no ja też mam znajomych, którzy nie interesują się tym tematem, no i nie wiedzą 90% z tych rzeczy, o których na przykład opowiedziałeś. I no ja też przez to, że działam w organizacjach, że też jestem weganinem, interesuję się, na przykład mam polubione dużo stron na Facebooku czy na Instagramie, śledzę profile, więc do mnie non-stop docierają te informacje, więc widzę, że o, rzeczywiście, to jest naprawdę masowe. Jeśli spytamy takiego typowego Kowalskiego, w cudzysłowie, to możemy się zdziwić i się okaże, że jednak tyle się nie zmienia. Aczkolwiek, jeśli spojrzymy rzeczywiście na rynek i na to, co się dzieje, no jeśli na Orlenie mamy już hotdogi wegańskie i w Ikei mamy hotdogi wegańskie, to jest naprawdę już ogromna zmiana. I nawet jeśli jest to w jakimś stopniu moda, co nie do końca, znaczy w jakimś stopniu na pewno to jest moda, ale myślę, że nie w takim znaczącym, to i tak to jest dobre, bo dzięki temu będzie więcej produktów wegańskich, roślinnych i dzięki temu ludzie będą mieli więcej alternatyw, kiedy pomyślą, a, że jak zrezygnuję czy ograniczę produkty zwierzęce, co ja będę jadł. Dzięki takim działaniom tych firm będą mieli w końcu co jeść. Dlatego też czasami krytykuję podejście niektórych osób, niektórych aktywistów czy wegan, którzy nie cieszą się z tego, że na przykład firma, która produkuje pasztety, wprowadza pasztet wegański albo jakiś hummus albo coś takiego i mówią, że nie, że tego nie można wspierać, trzeba w ogóle krytykować. I to jest zupełnie nieskuteczne moim zdaniem i nie powinniśmy tak robić. Powinniśmy wspierać te firmy, no, nie musimy sami kupować tych produktów, ale pisać tym firmom, super, że tak robicie. To jest dobry krok, bo dzięki temu wiemy, że osoba pójdzie i zobaczy ten pasztet obok innych pasztetów i stwierdzi, no dobra, to spróbuję dzisiaj. Zasmakuje tej osobie, będzie częściej kupowała, dzięki temu zmniejszy się liczba na przykład hodowanych zwierząt.
Jeżeli ogląda nas ktoś, kto zastanawia się, jaki wprowadzić w życie pomysł na biznes, to uważam, że mimo, że gastronomia nie jest łatwą branżą, to nie wiem, czy też tak masz, ale jak gdziekolwiek jestem w Polsce w restauracji wegańskiej, to jest po prostu pełno. Zawsze jest pełno. Zazwyczaj wręcz jest kolejka, żeby mógł w ogóle móc usiąść. I to jest dopiero szok, że ja nie byłem przyzwyczajony do tego, że idziesz do restauracji i 20 minut stoisz, żeby mieć stolik.
Tak, a najfajniejsze jest to, że w wielu tych restauracjach tak naprawdę większość klientów to nie są nawet weganie, tylko osoby, które normalnie jedzą mięso, ale wiedzą, że to jest smaczna kuchnia. Ktoś ich kiedyś zabrał albo poszli tam z ciekawości i próbują tego, im bardzo smakuje. Wiedzą też, że to będzie lepsze na przykład dla ich zdrowia i chodzą tam regularnie. Tak jak właśnie wspominałem wcześniej, jak rozmawialiśmy przed nagraniem o restauracji burgerowni w Warszawie, to u nich to 80% klientów to są osoby, co jedzą mięso. I to tylko pokazuje, że to się sprawdza. I powinniśmy też iść w tym kroku, a nie tylko reklamować na przykład wyłącznie dla wegan.
Czyli są nawet wegańskie burgery. Testowałem wiele razy. Bardzo dobre. Polecam. Ja myślę, że nawet ta burgerownia, o której mówisz, możemy ją spokojnie z nazwy wymienić. Wprawdzie nam nie zapłacili, no ale robią dobrą żywność, więc...
Tak, to jest Krowa Żywa.
Krowa Żywa. Jest w kilku innych miastach też już. Tak. No i dobra, wpadamy do takiej restauracji wegańskiej, otwartej przez któregoś z naszych widzów już niebawem. Co tam możemy zjeść? Poza sałatą.
To wszystko naprawdę zależy od rodzaju wegańskiej, od rodzaju kuchni, które nam serwują, bo oczywiście może kiedyś tak było, że była po prostu wegańska knajpa i tam się szło i miało się jakieś rzeczy, ale teraz każda już z tych wegańskich knajp też ma jakąś swoją kuchnię, czyli są na przykład też w Warszawie słynny lokal Vegan Bistro, który skupia się na tym, żeby mieć jak najbardziej takie tradycyjne polskie dania, czyli jest wielki schabowy, ziemniaki, surówka, jakieś pierogi, nawet tatar wegański jest, więc i bardzo smaczny, więc polecam. Są też dużo azjatyckich, inspirowanych azjatycką kuchnią, z czego tam jest nawet czasami dużo łatwiej, bo część kuchni azjatyckiej jest na przykład z tofu, z tempehem, nie ma aż tam tak dużo mięsa, powiedzmy, i tylko niektóre rzeczy trzeba było zmienić i są też przepyszne. Są typowe fast foodowe, czyli są burgery, pizza, frytki i tak dalej, i różnorodność tych burgerów jest też ogromna, tak samo jak my możemy sobie w domu zrobić kotlety z ciecierzycy, z soczewicy, z każdego strączka, jaki znamy, z bobu, z wielu różnych rzeczy, więc tak samo są krajanki sojowe. Ja wiem, że często jest też przekonanie, a jadłem kiedyś kotlet sojowy i smakował jak tektura. To teraz są już takie produkty i nawet sami możemy to zrobić w taki sposób, że będzie to naprawdę, naprawdę przepyszne. Też mam zawsze problemy z opowiadaniem jak wygląda moja kuchnia, bo ja często po prostu pomagam, ale niekoniecznie może sam
białe
wszystko...
Białe kafelki, tak.
Tak.
Fronty z Polski.
Ale opcji jest ogrom i tak naprawdę knajpy to jest tylko restauracja. Słyszałem, że nie powinno się mówić knajpy. Przynajmniej knajpy nie lubią tego, jak się nie mówi knajpy.
Za kapioru.
Tak. Restauracje i bary wegańskie to jest tak naprawdę ułamek i ta mnogość wszystkich blogów, vlogów, kanałów na YouTube jest tak ogromna, książek kucharskich, że mamy naprawdę z czego przebierać w różne formy używania jarmużu, szpinaku, właśnie jak wcześniej powiedziałem o roślinach strączkowych, które są bogate w białko, więc to najlepiej zastępuje mięso. Jest też tofu już praktycznie niemal wszędzie do kupienia. Który ja też wiem, że ludzie mają takie pojęcie, jadłem kiedyś tofu, smakuje jak tam mydło, albo w ogóle nie smakuje. I rzeczywiście, samo tofu nie smakuje, więc nie łudźcie się, że kupicie kostkę tofu, położycie między kawałki chleba i będzie smakowało, chyba że jest wędzone. Wędzone są bardzo dobre, tofu wędzone. Ale to, w jaki sposób to przyrządzimy, z jakimi przyprawami, to decyduje o tym, czy to będzie smaczne. Zresztą podobnie jest trochę z mięsem. Rzadko jest tak, oprócz oczywiście wszyscy zakrzyczą, a tatar, przecież surowe mięso, ale większość tych mięs, które jemy, no musimy poddać jakiejś obróbce, musimy przyprawić w odpowiedni sposób, jakąś panierkę często zrobić i to nadaje temu smaku, więc to, że są pewne uprzedzenia w stosunku do diety roślinnej, na przykład, że coś nie będzie smakować, to tylko zależy od naszych przyzwyczajeń i tego, jak to postrzegamy, a nie od tak naprawdę faktów, jak możemy się z tym bawić na różne możliwe sposoby i nie jest to naprawdę trudne.
Tak obiegowo w Polsce, to nie jest standard, ale w Polsce na pewno i podejrzewam, że na wschodzie tym bardziej, w tych różnych krajach okolicznych, jak sobie, ciężko sobie wyobrazić, że ktoś odstawia mięso i jeszcze do tego nabiał i jajka, skąd on będzie mieć w ogóle mięśnie, siłę, energię, no padnie nam trupem, biedak.
No właśnie to musimy też rozdzielić pewne rzeczy, bo ja często spotykam się z argumentem, a Eskimosów też chciałbyś przekonać na weganizm i no ja w tym momencie i tak samo jak wszyscy, co tu słuchamy, żyjemy akurat w takim kraju, w takim miejscu, gdzie możemy sobie na to pozwolić i wyjdzie nam to na zdrowie, tak samo planecie. Niektórzy mają ograniczone środki, żyjąc gdzieś daleko, daleko i nie mając takich możliwości, a niektórzy mogą mieć nawet większe, ale chodzi o to, że wszystkie badania takich światowych organizacji i tych najbardziej dietetycznie zaawansowanych zgadzają się z tym, że dobrze zbilansowana dieta roślinna jest odpowiednia na każdym etapie życia. Oczywiście osoby, która może nie ma jakichś specyficznych chorób, ale to jakiś ułamek całej liczby. Więc dzięki temu wiemy, że rzeczywiście można i nie jest to problem. Jest coraz więcej sportowców, którzy stosują dietę roślinną i oczywiście nie będę mówił, że to nagle poprawi wszystkim wyniki, ale warto też tego spróbować, bo wszystkie składniki, które możemy dostarczyć przez dietę roślinną, dostarczymy ich, oprócz witaminy B12, którą trzeba suplementować. Są rzeczy, które możemy wprowadzić w życie, które ograniczą ilość plastiku, która jest na świecie, bo to też się wiąże z tym, że coś z tym plastikiem trzeba zrobić, nie każdy można przerobić później, a ta przeróbka to też koszt energii i tak dalej, więc jest rzeczywiście idea zero waste, której nie jestem poświęcony w 100%, bo jest ona dosyć trudna, jeśli chcemy ją wprowadzić całkowicie, ale absolutnie jestem fanem ograniczenia niektórych rzeczy. Na przykład ja już nie kupuję wody w butelkach, bo po prostu jeśli wiem, że gdzieś będę jechał, biorę ze sobą bidon czy taką butelkę, którą mam, napełniam ją i piję wodę z kranu na przykład. Więc to już jest jedna rzecz, a na przestrzeni na przykład roku okazuje się, że możemy oszczędzić przyrodzie kolejnych kilkudziesięciu butelek, czy nawet kilkuset, w zależności od tego, ile kto kupuje. Tak samo wymieniłem takie drobne rzeczy, jak gąbki do mycia naczyń, które mam teraz w formie takiej zupełnie recyklingowej i nawet one sprawdzają się dużo lepiej, więc to też jest fajne, że dzięki temu poznałem produkty, które sprawdzają się, które są skuteczniejsze do, w tym, do czego zostały przeznaczone. Więc
gdzie można takie gąbki dostać, żeby ktoś, kto nas ogląda, miał...
A, no to może też wrzucimy link w tym, ale, ale jeśli się poszuka, to jest taka szczotka na takim kiju, po prostu wpisze się szczotka do mycia naczyń, eko albo, albo coś w tym stylu, to można dostać, to wychodzi dużo ekonomiczniej, bo wymienia się tylko główki co kilka miesięcy.
A propos może trochę jeszcze tego efektywnego altruizmu, ja mam takie wrażenie i chyba wiele osób też, że niektóre fundacje, instytucje powstały trochę w innych celach i trochę robią więcej wrażenia niż faktycznego dobra. Też widziałem właśnie w pewnym filmie ekologicznym sytuację, gdy gość odwiedzał różne fundacje walczące o dobro przyrody i tak dalej. I każda na przykład mówiła, że ograniczyć paliwo, że nie jeździć samochodem i tak dalej, ale praktycznie, czy prawie każda z nich unikała na przykład tematu hodowli przemysłowej, która przecież jest, z tego co już się zdążyłem dowiedzieć, dużo bardziej szkodliwa dla środowiska niż właśnie nasza tam benzyna, nawet w Bentleyu jak pali, ile? 15,6 na 100. No nie mało. Dzisiaj w ogóle ty chyba stres przeżywasz. Tu takie spalanie, tu na skórze siedzisz, także trochę cię nie ugościliśmy dzisiaj najlepiej.
Dlatego liczę, że ktoś wiesz, z widzów się przekona, to co mogę będę mógł stwierdzić, a efektywny altruizm w jakimś stopniu.
Kolejny odcinek Moi będzie naszy. Ekspert na rowerze. Gdzie to znaleźć tak naprawdę? Skąd ja mam wiedzieć, że wspierając daną... Bo każdy... To jest w ogóle ciekawe, że my... Gdzieś tam można ogólnie nam, gatunkowi ludzkiemu, zarzucić wiele rzeczy, bo w zasadzie świat na pewno bez naszego gatunku poradziłby sobie lepiej niż jak musi sobie z nami radzić. Z drugiej strony przecież większość ludzi to nie są psychopaci, którzy chcą cierpienia, którzy chcą, nie wiem, żeby te krowy, na przykład te cielaczki zostały odbierane tym dorosłym krowom, żeby ta dorosła krowa przez tydzień płakała i tak dalej. No to ludzie nie są zwyrodnialcami, wręcz mają dobre serce, tylko może czasem brakuje im kroków i być może też dlatego, że nieraz się zrazili. Po prostu widzieli, że ich pomoc gdzieś przelali pieniądze, potem wyszła jakaś afera, potem się okazało, że ktoś to wziął dla siebie. Te słynne akcje z jakimiś kontenerami żywności do Afryki, które nigdy nie dojechały na miejsce i tak dalej. Te różne kontenery czasem z odzieżą, które również trafiają w zupełnie inne miejsce niż przewidziane. Skąd ja mam wiedzieć, jak już podejmuję decyzję, że chcę wesprzeć, nawet nie tak może zero-jedynkowo właśnie, ktoś nie chce zostać, nie wiem, weganinem i pójść na całość, tylko ktoś chce wesprzeć jakąś instytucję, jakąś fundację. Skąd ja mam wiedzieć, że oni mnie po prostu nie oszukają?
No, rzeczywiście tak jest i się w pełni z tym zgadzam, że jest wiele organizacji, które nie działają skutecznie. Są nawet organizacje, których działania jest więcej złego niż dobrego. Nawet nie tak, że zostaje na zero i nic się nie zmienia, tylko że coś się zmienia na gorsze. I rzeczywiście przez to wiele osób może się do tego uprzedzić. Dlatego idea efektywnego altruizmu jest o tyle super, że daje nam narzędzia, które możemy sprawdzić. Daje nam narzędzia do zweryfikowania tego, które organizacje robią to najlepiej i które organizacje najlepiej spożytkują środki, które otrzymają. I są odpowiednie strony, których może też wrzucimy linki, nie pamiętam wszystkich z pamięci, jest na przykład strona GiveWell i na niej znajdują się organizacje związane z pomocą dla ludzi. I ona ma bardzo rygorystyczne metody sprawdzania, w jaki sposób ta organizacja na co przeznacza te pieniądze, w jaki sposób, jak te działania odbijają się później na ludziach, jakie efekty to przynosi. Więc kiedyś tego nie było i rzeczywiście musieliśmy bardziej zaufać organizacji i temu, co osoby z tej organizacji mówiły i nie być pewnym, czy to zadziała, ale teraz są te narzędzia. Tak samo jest strona Animal Charity Evaluators, która bada organizacje prozwierzęce, które sprawdza, w jaki sposób oni pomagają, w jaki sposób ich działania wpływają na zmniejszenie właśnie hodowli zwierząt przemysłowych, polepszenie warunków i tak dalej.
Byłeś w jednej organizacji, później zrezygnowałeś i przystąpiłeś do innej, do organizacji Otwarte Klatki. Na czym coś takiego polega? Czyli ktoś sobie myśli, dobra, coś zrobię też fizycznie, czyli nie tylko puszczę przelew, tylko gdzieś pójdę. No i dobra, jest taka organizacja Otwarte Klatki. Ja widziałem ją na razie na YouTubie, natomiast też mnie to osobiście zastanawia. No, co tam się robi?
Warto zaznaczyć to, że na czym się najlepiej znamy. Na przykład jakie mamy umiejętności, w czym się specjalizujemy i dzięki temu można to wykorzystać jak najlepiej. Bo wiadomo, że można wziąć jakiegoś informatyka na przykład albo grafika i powiedzieć, a brakuje nam osób, które będą stały z plakatami na drodze i krzyczały, że mięso to morderstwo. wszystko. No i to nie będzie efektywne, ale dzięki temu, że ta osoba się tym zajmuje, nawet nie musi właśnie angażować się w te działania uliczne, czy w działania związane z innymi obszarami działalności tej organizacji, ale będzie robiła to, co robi najlepiej i dzięki temu pomogła tej organizacji. Dlatego zawsze organizacje szukają na przykład tłumaczy różnych języków, właśnie grafików, osoby, które montują filmy, osoby, które zajmują się fundraisingiem, to jest niezwykle też ważne, osoby, które znają się na marketingu czy komunikacji, takie, które będą komunikować się z firmami, z biznesami. Ale nawet jeśli nie ma się takich umiejętności, to zawsze brakuje po prostu osób, które będą wykonywały nie mniej ważną, ale takie bardziej, nie mniej ważne, ale takie bardziej codzienne rzeczy związane z działalnością organizacji, jak organizacja grupy lokalnej, czy właśnie wszystko związane z ulotkami, z przekazem tych informacji takich do ludzi. Dzięki temu pomagamy dużo skuteczniej, robimy też to, co lubimy na przykład, nie zmuszamy się do niczego innego, a też wiemy, że zostało to spożytkowane w jak najlepszy sposób.
Teraz chciałem Ci zadać takie może nietypowe pytanie, dziwne, ale moim zdaniem bardzo, bardzo praktyczne. Jak być szczęśliwym człowiekiem, nie będąc ignorantem? Ponieważ siłą rzeczy, jeżeli jesteś aktywistą, to oglądasz i czytasz dużo więcej na ten temat i podejrzewam, że ty dużo więcej widziałeś cierpienia na choćby w telewizji czy w jakichś filmach, materiałach, niż przeciętnie się ogląda, pomijając to, że ludzie grają w GTA i ogólnie oglądają niezłe filmy. Natomiast takiego prawdziwego cierpienia, to podejrzewam, że wszelacy aktywiści widzieli najwięcej, no bo oni się po prostu w tym są. Jak oglądając ten ogrom cierpienia, jakie ludzie zadają innym ludziom, zwierzętom, planecie i po prostu wszystkiemu, jak w tym świecie się odnaleźć, żeby nie zwątpić po prostu? Bo w którymś momencie można oszaleć, że to naprawdę świat na tym stoi, na tak naprawdę na przemocy wszelkiego rodzaju w każdej dziedzinie, która jest powszechnie akceptowalna, a jednak przecież trzeba być szczęśliwym, fajnym człowiekiem, któremu chce się żyć, żeby w ogóle móc to realizować. Jak?
No, w sumie nie jest to aż tak łatwe i myślę, że to tak trochę każdy człowiek inaczej to odbierze, bo ja mam o tyle łatwiej, że mocno się temu poświęciłem i dla mnie to jest też trochę cel życia, jakkolwiek to górnolotnie zabrzmi, żeby coś z tym zrobić. I rzeczywiście widziałem ogrom tego cierpienia, czasami nawet na żywo widziałem, jak to się dzieje i to jest przerażające. Po pierwsze, staram się nie wypalić w tym, czyli nie przeznaczać całego, dosłownie 24 godzin swojego życia na pełen aktywizm, bo po prostu można się zajechać i przez to też nie będę efektywny, bo wypalę się po 2-3 latach i koniec kariery. Po drugie, zawsze pamiętam, że bardzo mało osób jest póki co, które coś z tym robią, więc trzeba wypowiedzieć się za te zwierzęta, trzeba wypowiedzieć się za tych ludzi, no i też trzeba działać, żeby poprawić stan naszego środowiska. I każda jedna osoba, która się tym zajmuje więcej, no ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje później z innymi ludźmi tak naprawdę. I po trzecie, trzeba też pamiętać, że prawie nikt nie robi tego ze złej woli. No nie ma osób, które jedzą mięso po to, żeby haha, nienawidzę zwierząt, w końcu zjem tego schabowego, albo haha, wyrzucam opony, bo nie wiem, gdzieś do rowu, bo co mnie obchodzi natura. W sensie w jakimś stopniu to tak trochę jest, jeśli się przyjrzymy, ale no nikt świadomie nie ma takich, znaczy mało kto ma takie rozważania, żeby robić to na złość, robić coś złego. Po prostu żyjemy w takim świecie trochę, w takiej tradycji, tak nas wychowano i niestety mamy takie schematy myślowe, które nas prowadzą tą drogą, że ja nie wymagam, staram się być mocno wyrozumiały w stosunku do ludzi, którzy nadal to robią, bo wiem, że na przykład ja jadłem mięso przez 15 lat i nie widziałem absolutnie w tym nic złego.
Jak być może wiesz, w tym programie chętnie też wspieramy różne inicjatywy wspierające różne cele wartościowe. Pomyśleliśmy, że dzisiaj w związku z organizacją, w jakiej Ty działasz, wesprzemy też organizację Otwarte Klatki. Także pod tym filmem będzie link, gdzie można tę organizację wesprzeć. Każda osoba, która przeleje dowolną kwotę, pisze w komentarzu pomogłem albo pomogłam i tym samym bierze udział w losowaniu prezentu od gościa odcinka. A dzisiejszym prezentem jest
Będzie to książka kulinarna, oczywiście związana z dietą roślinną, skupiona na tak zwanych superfoodach, ale nie na jakichś super wymyślnych. I dzięki temu też zobaczycie, czy osoba, która otrzyma tę książkę, że dieta roślinna jest różnorodna i można zrobić bardzo wiele ciekawych przepisów właśnie z produktów roślinnych.
Czyli mięsożercy też się mogą najeść jak najbardziej.
Absolutnie, absolutnie tak.
Jakiś bonus, nie wiem, podpiszesz?
Tak, podpiszę, będzie ta moja pieczątka, dedykacja, mam nadzieję, że Wam się spodoba, razem z moim logo kanału. I no i nic, no, zazdroszczę sobie, która dostanie tę książkę.
Swoją drogą, organizacja Otwarte Klatki chyba ostatnio została czymś wyróżniona.
Tak, po raz drugi rok z rzędu została wyróżniona jako jedna z najskuteczniejszych organizacji prozwierzęcych, właśnie działających na rzecz zwierząt, więc jest to na pewno bardzo dobra organizacja, żeby ją wesprzeć i żeby skutecznie wykorzystała te pieniądze, które otrzyma.
Super. Dzięki Ci bardzo w takim razie za udział. Myślę, że to jest bardzo wartościowa rozmowa, z której każdy, niezależnie od swojego podejścia do życia i swojej wyznawanej przez siebie filozofii, każdy może wyciągnąć na pewno coś dla siebie, że było bardzo dużo konkretów, niezależnie od tego, w którą stronę ktoś chce być, natomiast ktoś chce pójść, natomiast każdy chce pójść w stronę bycia lepszym człowiekiem i na pewno dzisiaj parę takich rad padło. Wiem, że to, co Ty robisz na YouTubie, jest efektywnym altruizmem, bo znam osoby łącznie ze sobą, które pod Twoim wpływem zmieniły bardzo dużo rzeczy w swoim życiu. I widziałem zresztą po komentarzach, że takich osób jest sporo. Także trzymam kciuki i obyśmy się spotkali ponownie.
Dzięki wielkie, dzięki za
bardzo.
Zaproszenie.
I jeszcze na koniec odcinka kierowca mi tutaj zapoda. W podzięce rejestracja, o, kurde, eksperta.
Super. Dzięki wielkie.